Myślę, że najważniejszym wydarzeniem, które jest dla nas na co dzień, tak myślę, że na co dzień ważne, to jest to, co stało się na krzyżu Golgoty. I to jest jakby nie tylko jakiś teologiczny fundament, prawda, że my wierzymy w to i tam opieramy naszą wiarę i wyznanie naszej wiary. Tylko chodzi o to, abyśmy byli świadomi tego, co się stało na krzyżu i czerpali z tego każdego dnia. Jeżeli walczymy z diabłem, walczymy z chorobą, walczymy z jakimś zniechęceniem, to tak jak słowo mówi, i nie jest to żaden slogan, nie walczymy na podstawie własnych sił i własnych uczynków, tylko walczymy na podstawie uczynku, który dokonał Jezus. To jest najważniejsze dla nas i myślę, że to jest największym takim drogowskazem, abyśmy patrzyli na to, co dokonał Jezus. I takie słowo, takie hasło, można powiedzieć slogan, ale niosące ze sobą bardzo dużo takiej prawdy Bożej. To jest to, co kiedyś się nauczyłem. Bóg bardzo mnie kocha. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. A ofiara Jezusa jest wystarczająca i uczyniona raz na zawsze. Bóg bardzo Ciebie kocha. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. A ofiara Jezusa jest wystarczająca i uczyniona raz na zawsze. Powtórzę to jeszcze raz, bo widzę, że powolutku to wsiąka was. Bóg bardzo Ciebie kocha. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. A ofiara Jezusa jest wystarczająca i uczyniona raz na zawsze. I to jest fundament nas wszystkich. Tak jak Biblia mówi, czy to Żydów, czy nie Żydów. To jest fundament nas wszystkich. Dzieło Jezusa na krzyżu jest fundamentem nas wszystkich. I kiedy patrzymy na Słowo Boże, właściwie od początku do końca można powiedzieć, że dzieło Jeszuły na krzyżu jest od początku Biblii zapowiadane jakby i końcem w ogóle całego wydarzenia jest również dopełnienie się dzieła Mesjasza, co on uczynił dla nas na krzyżu i to, co się wydarzy, kiedy on przyjdzie, dlatego że dopełnieniem jego śmierci jest jego powtórne przyjście. Dopełnieniem jego zwycięstwa, tak bardziej może się wyrazić. Dopełnieniem jego zwycięstwa, które można powiedzieć, faktycznie dokonało się na krzyżu, ale jeszcze go do końca w pełni nie widzimy we wszystkim, ono się dopełni, kiedy on powróci. I tak chciałbym też pewne rzeczy zaznaczyć, zwrócić uwagę na to, iż my czasami jakby czytając Słowo Boże, widzimy te rzeczy i jesteśmy ich nauczeni i po prostu rozumiemy je coraz głębiej, coraz mocniej, rozumiemy je we właściwy sposób. Ale widzę też i widzimy to już od kilku lat, że bardzo duża głębia pochodzi z Bożego zrozumienia Izraela, historii Izraela, świąt, które Izrael obchodzi ponownie co roku, cały czas. Ponownie przywodząc pewne rzeczy na myśl, przywodząc pewne rzeczy na pamięć. I wydawałoby się może, bo czasami patrzymy na to, że to jest takie nic, nie? Takie po prostu tam jakieś świętowanie, które może nie jest takie dla nas znaczące. Rzeczywiście, na sposób religijny, na sposób taki tylko tradycyjny, będzie to mało znaczące dla każdego z nas. Niewiele to wnosi. To może być ładne, ale niewiele to wnosi do naszego życia. Ale widzicie, Izrael świętował Paschę, zanim ona się jeszcze wydarzyła faktycznie. Tak? I dlaczego to świętowało? Dlatego, że było w tym wiele symboli wybawienia Bożego, które stało się faktem. I ono nie było jakąś teorią, ono nie było tylko świętowaniem takim nudnym, mało efektywnym, czyli nie przynoszącym efektów, chociaż wydawałoby się tak w tamten czas, że to nie było jeszcze coś wielkiego, ale oni świętowali co? Oni świętowali wybawienie z Egiptu w sposób fizyczny. Tam nie stało się nic teoretycznego. Tam przyszedł anioł i zabił pierworodnych Egiptu. To nie była żadna teoria. Po prostu oni umarli. To był fakt. I to świętuje Izrael, świętując Paschę. Ale świętując Paschę, oni też prorokują o tym, co się miało wydarzyć w Jezusie, co się już wydarzyło, tak? Czyli baranek Boży, który był spożyty przez Izraela i krew na ich odrzwiach uratowała ich od śmierci pierworodnych. I co zrobił Faraon? Powiedział, idźcie. Więc oni wyszli, przeszli przez Morze Czerwone i weszli do Ziemi Obiecanej. Więc dla nas jest to bardzo ważnym faktem, bardzo ważnym takim znaczącym obrazem, że to, co się stało przez Paschę, to było czymś bardzo konkretnym i radykalnym faktycznym i namacalnym. Baranek został zabity, ukrzyżowany. Jego krew została pomazana na drzwiach naszego domu, naszego życia. I wyszliśmy z Egiptu, zostaliśmy wyzwoleni z Egiptu. Kiedy Izrael świętuje Paschę, nie świętuje tylko po prostu śmierci Jezusa na krzyżu. Oni świętują wybawienie, wyzwolenie i dopełnienie się tego, co się dzieje. A czwarty kielich w czasie Paschy, którego Jezus powiedział, odtąd już nie wypiję go, mówi o tym, że aż w Królestwie Bożym. Czyli czwarty kielich mówi o tym, że jeszcze nie wszystko się dopełniło. I ten czas, w którym my żyjemy, byłoby grzechem, gdybyśmy nie korzystali z Paschy. Byłoby grzechem, gdybyśmy nie korzystali z uzdrowienia. Byłoby grzechem, gdybyśmy nie korzystali z uwolnienia. Byłoby grzechem, gdybyśmy nie głosili Ewangelii Królestwa, mocy Bożej dla ludzi. Będzie to zaprzepaszczeniem wiecznej okazji, lub inaczej, okazji zawieszonej w wieczności, ponieważ ta sytuacja wieczności się już więcej nie powtórzy. Czas, w którym my żyjemy, on się już więcej nie powtórzy. Nie da się wrócić do tego czasu. On już przeminie. I my jesteśmy na skraju czasu Kościoła, na skraju czasu kiedy to Kościół jest jakby w centrum uwagi, w pewnym sensie dla nas, chociaż tak naprawdę w biblijny sposób nie do końca jesteśmy w centrum, ale tak jakby to był ten czas Kościoła, który nazwany jest. Czas przebudzenia dla narodów. Czas tego, że narody biorą zbawienie, które pochodzi od Izraela. Ale pozostaje czwarty kielich, który się nie dopełnił. I kiedy przychodzi czas świąt, tak jak teraz mieliśmy w zeszłym tygodniu, święto Rosh Hashanah, lub inaczej nowy żydowski rok, tak oni nazywają to, nowy rok żydowski. Zaczął się 5779. Żydzi liczą, że mamy szóste tysiąclecie, które niedługo się skończy, tak? Prawdopodobnie nie do końca dobrze to wszystko liczą, ale to już mniejsza o to. Tam są pewne drobne tam jakieś niuanse, nie pamiętam jakie tam różnice, no ale wiadomo, że no, są jakieś tam błędy daty i tak dalej, ale mniej więcej, jakby nie czepiamy się tego, bo i tak Jezus powiedział, że nikt nie zna dnia i godziny, więc po prostu nie ma co wyliczać tutaj czasu, nie? Tak, my też podobno Jezusa źle liczymy, tak. W każdym razie 5779, zobaczcie, to jest, skończy się, żebyście logicznie zobaczyli, jeżeli doszłoby do 6000, to znaczy, że szóste tysiąclecie się zakończy, tak jak się wieki liczy, w którymś tam wieku, też jakby się liczy troszkę do tyłu, nie? Szóste tysiąclecie się zakończy, wychodziłby siódme tysiąclecie. A więc my jesteśmy, jakby nie liczyć, jesteśmy u schyłku szóstego tysiąclecia, szóstego dnia, a na początku siódmego tysiąclecia, siódmego dnia. A siódmy dzień to co było? Szabat. Odpocznienie. Jakby nie patrzeć, jesteśmy na końcu po prostu szóstego dnia i nadchodzi szabat, odpocznienie. Czyli co nadchodzi według świąt żydowskich? Trzy ostatnie święta. Rosh Hashanah, Yom Kippur i Sukkot. Rosh Hashanah, czas upamiętania i przygotowania na Yom Kippur. Yom Kippur, dzień trąby i sądu Bożego i zapieczętowania ksiąg. I Sukkot. To jest Królestwo Boże. Czyli szabat w niebie. Czyli mieszkanie Boga pośród ludzi i ludzi razem z Bogiem. To świętuje Izrael. Wcześniej świętowali zbawienie przez Jeszuę i przygotowanie, bo tam jest, prawda, przaśniki, jest Pascha i jest święto pierwszych plonów, a później jest Szawuot jako darowanie księgi i jako przyjęcie Ducha Świętego również dla nas. I my jesteśmy w tym czasie pomiędzy Szawuot a pomiędzy Rosh Hashanah. Rosh Hashanah się jeszcze nie stało. Yom Kippur też się jeszcze nie stał. Dzień sądu nie nastał. Dzień Pański, o którym Biblia mówi, przyjdzie jak złodziej. On jeszcze nie nastał. Ale Izrael o nim prorokuje. Prorokowali o Pesach. Prorokowali o Szawuot. Stało się. A więc jeżeli prorokują Rosh Hashanah, drżyjcie narody, bo też się stanie. Nie ma żartów. Z Bogiem nie ma żartów. Wiecie, to jeżeli Bóg coś robi i coś czyni, to nie ma z Nim żartu. Bóg jest wierny swojemu przymierzu. Bóg jest wierny przymierzu, który zawarł z Tobą przez Jeszuę. Tak samo jak był wierny pierwszemu przymierzu Abrahama, przez Abrahama z Izraelem. później przez Mojżesza. Tak samo będzie wierny przymierzu, które ma zawarte z Tobą przez Jeszuę. I chcę Wam powiedzieć coś takiego. Pamiętacie historię Elizeusza, który był uczniem Eliasza, który wziął płaszcz Eliasza? Po co on go wziął? Co on chciał? Co on chciał od Eliasza wziąć? Namaszczenie, tak? Do czego? Do czynienia cudów. Aby było mu dane nie tylko czynić tyle samo cudów, co czynił Eliasz, ale by czynić podwójną część tych cudów, tak jak dokładnie czytamy w tłumaczeniu, bo nasze tłumaczenia czasami tam troszeczkę to zmieniają. Tam chodziło, że 2/3. Tak naprawdę jemu chodziło o podwójną porcję namaszczenia. My nie tylko mamy nieść to samo namaszczenie, które było na Jeszule, na tym, co nieśli również prorocy Starego Testamentu, ale my mamy nieść podwójną część tego namaszczenia. I możemy ten płaszcz zwinąć do reklamówki albo powiesić go na ścianie jako piękna relikwia i przychodzi go całować. Ale możemy go wziąć i uderzyć nim w Jordan i powiedzieć, roztąpcie się wody. I powiedzieć w imieniu Boga Eliasza. Na co on się powołał? On się powołał na tą samą relację Eliasza, którą miał Eliasz z Bogiem. A więc my, ty i ja możemy się również powołać ze względu na przymierze, które się stało w Jezusie, na tą samą relację, którą miał Jeszua z Bogiem. Możesz się powołać i uderzyć płaszczem w wody Jordanu i powiedzieć, rozstąpcie się, dlatego że Bóg zawarł z tobą przymierze. My nie możemy być po prostu wciąż chodzić w takim niedowierzaniu w to, co Bóg dla nas zrobił. Wciąż pozwalać, żeby wróg nas po prostu deptał i zniechęcał i zatrzymywał. Biblia mówi, tańcz, szulamitko, tańcz. Pieśniami, tańcz. Jesteś jak chówce waleczne. Jak ci, którzy zdobywają ziemię, jak ci, którzy stąpają po nowej ziemi, wchodzą na nowe tereny. Było tańcz, szulamitko. Dzisiaj, kiedy uwielbialiśmy, to był bardzo fajny czas. Emilka, jesteś? Bardzo fajny czas uwielbienia. Bardzo Wam dziękuję. Super. Dawid, jesteś? Dzień, Dawid. Słyszysz? Czy nie słyszysz? Bardzo fajny czas uwielbienia. Wchodźmy w ten czas uwielbienia, kiedy to jest taki troszeczkę, można powiedzieć, coś takiego jak po prostu takie uniesienie w duchu. Troszkę zapomnienie się. Troszkę się pozwól Bogu poprowadzić. Pozwól wejść w to tańczenie szulamitki, tańczenie oblubienicy przed Bogiem. Może ci się to wydaje dla twojego umysłu, no dobra, ale ja jestem taki, mam taki ścisły umysł i jak coś się nie jest tak, to ja tego nie robię. Wiesz, ale Biblia mówi, że po prostu oni czasami wchodzili w takie uniesienie w duchu i Bóg załatwiał sprawy. Jak Jehoszafat wygrał wojnę? Przez zdrowy rozum? Czy przez to, że śpiewaków puścił przodem? Która armia uważa, że śpiewacy są lepszymi wojownikami niż wyćwiczeni rycerze? Czy to jest zgodnie z takim zdrowym rozsądkiem? Nie, to nie jest zgodnie z zdrowym rozsądkiem. Ale Bóg lubi nas zaskakiwać. Dlaczego? Żebyśmy ufali bardziej Jemu niż własnym możliwościom. Dlatego czasami Twoja modlitwa i czas Twoje uwielbienie musi wyjść poza zwykły taki rozsądek i rozum i to takie, wiecie, takie bycie takim grzecznym, wiecie, że tak Alleluja. Po prostu pozwól się Bogu poprowadzić. Dlatego, że jeżeli pozwolisz się dzisiaj w czasie uwielbienia troszkę unieść w duchu, to kiedy przyjdzie czas, że będziesz modlił się na ulicy o ludzi, to wtedy ten moment, kiedy doznałeś przełomu w kościele, tylko właśnie pozwolenia uniesienia się w duchu, na ulicy w trudnej sytuacji też pozwolisz się poprowadzić Duchowi Bożemu. A jeżeli tutaj tego nie dasz rady tak się poprowadzić, to i tam możesz nie złapać fal Ducha Bożego, prowadzenia Bożego. Dlatego pozwól się Duchowi Bożemu prowadzić. Pozwól, niech On dmuchnie w twoje żagle i da ci po prostu nowe myślenie, zupełnie takie, jak do tej pory jeszcze nie myślałeś. Pozwól się Duchowi Bożemu modlić, tak jak się nie modliłeś jeszcze do tej pory. Ja się zdziwiłem z tym, co się czasami ze mną dzieje, kiedy się modlę w językach. Już teraz się to mniej dziwię, ale było tak, że przez lata modliłem się krótkimi zdaniami w modlitwie w językach. Chcę was też zachęcić, abyście się nie dziwili tym, że macie kilka słów albo kilka zdań w modlitwie w językach. Dlatego, że Biblia wyraźnie mówi, że jedno słowo w języku anielskim znaczy więcej niż 1000 słów na ziemi. A więc ty wypowiadasz kilka słów w językach i możesz tak naprawdę wypowiadać kilka tysięcy słów w modlitwie. One mają takie znaczenie w duchu. Więc nie bójcie się modlić się w językach, nawet jeżeli macie jakieś wątpliwości, że ta modlitwa jest jakaś krótka czy nierozwinięta. Aczkolwiek z drugiej strony Słowo Boże mówi, Paweł nas zachęca, abyśmy rozpalali ten dar, abyśmy go pomnażali. I Słowo Boże mówi, że umiem modlić się, umiem także śpiewać w językach, tak? To jest też jakby kolejne takie rozwinięcie daru modlitwy, tak? Paweł mówi, że umiem zachować się, modlić się przy was przy zdrowych zmysłach, ale umiem też być w uniesieniu duchowym. Czyli on nie zawsze wyglądał tak zupełnie, wiecie, tak, taki naukowiec z okularkami na nosie. On był w uniesieniu, czyli pląsał czasami. Wykrzykiwał, radował się przed Bogiem, pozwalał się Duchowi Bożemu prowadzić. Dla Izraelczyków to było normalne. Na nas jest troszeczkę takie, wiecie, te sztywniacy tacy jesteśmy czasami. Ale mamy swój też styl. A więc kiedy dajemy się Duchowi Bożemu prowadzić, to dajmy po prostu też, pozwólmy Bogu, aby nas prowadził w nowe możliwości modlitewne. Ja zauważyłem coś takiego, że kiedy modlimy się w językach, to pewna ekspresja przez nas się wyraża. Pewna tak jakbyś naciskał na coś. Jakbyś czasami możesz zwracać się do Boga, czasem jakbyś się modlił wobec okoliczności, czy przeciwko nawet czemuś. Nie macie takiego wrażenia? Czasami to tak jakbyś krzyczał na kogoś, jakbyś chciał tupnąć na kogoś w językach, tak? To jest walka duchowa. Dzisiaj, kiedy śpiewaliśmy, taki moment był, nie wiem, która to była pieśń, ale był taki moment uwielbienia dla Boga, ale wiecie co, ja miałem wrażenie, że to nie jest tylko uwielbienie dla Boga, że jest coś, jakiś akcent boju w tym uwielbieniu, wiecie? Nie wiem, czy Emilka tak samo czułaś, ale ja to takie uwielbienie, ale miałem wrażenie, że to normalnie troszkę brzmi jak uwielbienie, ale również jak walka duchowa, jakbyśmy wojowniczo się zachowywali w tym uwielbieniu. Dlatego Kościele Boży, potrzebujemy czasami wojowniczo uwielbiać Boga. Nie bójcie się popłynąć w namaszczeniu Bożym i przejść z takiego tylko zwykłego śpiewania pieśni do takiej duchowej, Bożej wojny, takiej proroczego prorokowania w modlitwie zwycięstwa Bożego, w modlitwie, w uwielbieniu, w chwale. Wtedy tańcz, pląsaj przed Bogiem, ogłaszaj Boże Słowo, ogłaszaj Boże Królestwo nad swoim życiem. Nie pozwól, by diabeł zacierał ręce nad tobą. To ty zamanifestuj, że choćby figi nie zakwitły, choćby nie było plonu, to ja jednak będę cieszył się w Bogu moim, dlatego że On jest Bogiem mojego zbawienia. On jest wierny, kochani, On jest wierny. On jest wierny do końca. On jest wierny do końca. On jest wierny do końca. Ja wiem, że przechodzimy czasami trudne rzeczy. Ja sam też ostatnio jakoś przechodziłem bardzo trudne jakieś momenty i nie wiem nawet skąd to się bierze. I myślę, że jest to po prostu konkretne jakieś rzeczy, które przychodzą w duchu, aby nas zatrzymać, jako społeczność nas zaatakować, zniechęcić. Po prostu gdzieś ktoś chory, ktoś tam jakoś nie bardzo się czuje. Jakieś tam czasami relacje nam się po prostu psują i się później czujemy tacy niewygodnie jakoś. Pamiętajcie, że choćby cokolwiek się działo z nami, to zachowajmy między sobą dobre relacje. Zachowajmy braterstwo, wspierajmy się nawzajem. Na tyle, na ile po prostu możemy, przyjaźnijmy się. Dlatego wychodząc, każę wam kogoś przytulić, dlatego że to znaczy bardzo dużo. Nie bądźmy takimi sztywniakami, no proszę was. No. To jest takie bez sensu być takim sztywniakiem. Pozwólcie, żeby Duch Boży się przechadzał między nami również w relacjach naszych. W żartach, pograjcie czasami z kimś w piłkę albo coś takiego fajnego, pojedźcie na wycieczkę. To jest dobre. Bóg lubi, kiedy my jesteśmy w dobrych relacjach. I wracając do tego tematu, który chciałem jeszcze poruszyć. Jest słowo, które mówi w Zachariasza. To jest Zachariasz, 12 rozdział od 9 wersu. Tu jest dużo wersetów. Ja tak troszeczkę przelecę kilka wersetów, żeby nie czytać całości, bo należało przeczytać dwa rozdziały. W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jerozolemowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekanie o Hadad Rimon na równinie Megido. Będzie narzekał kraj, Każdy ród z osobna, ród Dawida osobno, jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno, jego kobiety osobno, ród domu Lewiego osobno, jego kobiety osobno, ród Szymei osobno, jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. W owym dniu, to jest 13 rozdział, pierwszy werset, dom Dawida i mieszkańcy Jerozolimy będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. W owym dniu, mówi Pan zastępów, wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że nie będzie się ich już więcej wspominało. Nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju. A gdy wystąpi jeszcze ktoś jako prorok, wtedy jego ojciec i matka jego rodzice opowiedzą do niego, nie będziesz żył, gdyż mówiłeś kłamstwo w imieniu Pana. Jego ojciec, jego matka, jego rodzice, przepraszam, przebiją go, gdy wystąpi jako prorok. I stanie się w owym dniu, że fałszywi prorocy okryją się hańbą, każdy z powodu swego widzenia, gdy wystąpi jako prorok. Może teraz przeskoczę troszeczkę? Od 7, 13, 7. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi, przeciwko mężowi mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Uderz pasterze, będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, że 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 część pozostanie z nim. Tę 1/3 część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro i będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia, wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. Te słowa są skierowane bezpośrednio do Izraela. Oczywiście jak najbardziej możemy brać te słowa również do naszego życia, bo one również prorokują i Bóg pokazuje pewne rzeczy do naszego życia, więc jak najbardziej każdy z tych wersetów odnosi się również do naszego życia. Ale w pierwszej kolejności znaczenia on prorokuje, te słowa prorokują o Izraelu. I one prorokują o czasie trudnym dla Izraela. Czasie, kiedy narody wystąpią przeciwko nim zbrojnie. Rosh Hashana jest to czas, kiedy Izrael pości przez 10 dni. Jest to czas takiego wspomnienia i rozumienia swoich błędów, swoich grzechów. Jest to czas upamiętania, jest to czas przygotowania na dzień Jom Kippur. Rosh Hashana, dosłownie głowa roku, jest żydowskim świętem, które najbardziej ze wszystkich żydowskich świąt wkracza w swoim głębokim sensie także poza sprawy żydowskie i poza judaizm. Jest świętem, którego sens jest uniwersalny, bo dotyczy całej ludzkości. Takie święta jak na przykład Pesach, wyjście z Egiptu czy Szawuot, otrzymanie Tory przypominają o najważniejszych wydarzeniach w historii Żydów i wyłącznie Żydów. Rosh Hashana nie dotyczy żadnego takiego wydarzenia, choć nawiązuje m.in. do narodzin Izaaka. Jest to święto upamiętniające zakończenie boskiego aktu stwórczego, a dokładnie jego 6. dzień, w którym stworzony został człowiek. Człowiek, który przecież nie był Żydem, ale praojcem wszystkich ludzi. Pierwszą ważną sprawą jest fakt, że nie jest to upamiętnienie stworzenia świata w sensie fizycznym, galaktyk, gwiazd, planet, oceanu, zwierząt, ale pojawienie się istoty ludzkiej. Oznacza to, że właśnie dopiero stworzenie człowieka, jedynego dzieła Boga, uczynionego według istoty Boga, dopełniło świat, czyniąc go ukończonym i sensownym. Dlatego Rosh Hashana, pierwszy dzień miesiąca Tiszli, rozpoczynający kolejny rok w historii świata, jest w rzeczywistości rocznicą przepadającą o 5 dni później, niż ustanowione zostały podstawy świata materialnego. Drugą ważną cechą tego święta jest to, że żydowski Nowy Rok obchodzony jest zupełnie inaczej niż Nowy Rok w większości kultur. Nie jest okazją do radosnej celebracji, alkoholu i zabawy. Jest dniem sądu. Przygotowania do tego dnia trwają już miesiącu Elul, poprzedzającym święto i polegają na analizowaniu własnych uczynków, szczególnie tych złych, skierowanych przeciwko ludziom i Bogu. Celem etycznym Rosh Hashana i następującym po nim 10 dnia Tiszy, Jom Kippur jest analizowanie własnego życia i dostrzeżenie win, okazanie skruchy, przebłaganie Boga i skrzywdzonych bliźnich jest szczególną cechą judaizmu, że Nowy Rok staje się okazją do rozliczenia swojego życia, ocenienia własnej postawy wobec Boga i ludzi. W czasie pierwszego wieczornego posiłku Rosh Hashana zjada się m.in. owoc granatu, przed jedzeniem którego trzeba powiedzieć, niech będzie Twoją wolą, aby nasze zasługi były tak liczne jak pestki granatu. Jom Kippur, Jom HaKippurim, Święto Pojednanie jest częścią jeszcze ściślej dzień przebłagań zaczyna się wraz z 10 dniem miesiąca Tiszy. Poprzedza go Erew Jom Kippur, dzień przeznaczony na ostateczną analizę swojego postępowania w minionym roku. Proces analizy przebiega przede wszystkim przez wszystkie dni pomiędzy pierwszym dniem Rosh Hashanah a Jom Kippur, 10 dni skruchy, Eseret, Yemei, Teshuwa, a ten dzień stanowi jego podsumowanie. Ostatni posiłek tego dnia musi zakończyć się przed zachodem słońca. Od tego momentu, mniej więcej na godzinę przed zachodem, rozpoczyna się Jom Kippur, który trwa do pojawienia się na niebie pierwszych gwiazd następnej nocy. Wszystkie czynności są zabronione, tak jak w szabat, to pominiemy. Ze względu na tak wymagające zasady postu istnieje mylne przeświadczenie, że Jom Kippur jest świętem zdominowanym przez smutek. Jest to tylko częściowo prawda, bo nie ma nic bardziej szczęśliwego dla Żydów niż 15 dzień miesiąca Aw, gdy ustanowione są małżeństwa i Jom Kippur. Jest to dzień szczęśliwy, ponieważ dokonuje się wybaczenie grzechów, za które została dokonana w dniach, że została dokonana skrucha. Ja troszeczkę pomijam, żeby to tak troszkę upłynąć. Które upłynęły od Rosh Hashanah oraz ostateczne rozliczenie win pomiędzy ludźmi oraz między ludźmi a Bogiem. Połączone jest to z duchowym oczyszczeniem, jakie daje dzień poświęcony w całości modlitwom powiązanym z postem, co sprawia, że uczucie, jakie wywołuje kulminacja Jom Kippur, są zupełnie nieporównywalne i przekraczają swoją wyjątkową głębią, intensywnością to, co rozumiemy potocznie przez szczęśliwy dzień. Kluczem do zrozumienia Jom Kippur jest słowo świętość. To jest kategoria, która najlepiej oddaje sens tego dnia. Świętość Jom Kippur jest tak wielka, iż jeśli tylko człowiek żałuje swoich złych uczynków, wówczas może odpokutować w ten dzień za wszystkie swoje grzechy. Czytamy w bramach halachy rabina Grünwalda. Oczywiście rozumiemy to, że odkupienie stało się w Jezusie, a nie przez jakby samą pokutę z uczynków. Natomiast Jom Kippur jest tym zapieczętowaniem i zakończeniem całego dnia czasu zbawienia. Świętość Jom Kippur to nie jest coś, co dla nas powinno być jakimś ciężarem. To jest dopełnienie się zbawienia, czyli możesz przyjąć w tym czasie, może nie tak, symbolizuje on, że ty przyjmujesz pełne zbawienie dla twojego życia, całą pełną świętość Bożą lub inaczej moc Bożą, chwałę Bożą do swojego życia. I ja myślę, że to, co wcześniej zacząłem również, że Pascha stała się, codziennie mamy z niej korzystać, tak? Możesz codziennie, nie musisz tego robić fizycznie, ale możesz codziennie spożywać chleb i wino, wspominając śmierć baranka na krzyżu za twoje grzechy. Jak również możesz codziennie wspominać czas Jom Kippur, że chcesz być przygotowany na dzień jego przyjścia. Tak? I teraz przejdźmy do Tesaloniczan. To jest pierwszy list do Tesaloniczan. To jest chyba 5 rozdział. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak ból na kobietę brzemienną i nie umkną, i nie umkną, i nie umkną. A Izrael przygotowuje się jakby swoim sercem, narodowym świętem na te czasy, o których mówi Paweł w liście do Tesaloniczan. Przyjdzie czas trudny dla narodów. Nie umknął przed tym czasem. Tak jak nie umknęli przed Paschą, tak i teraz nie umknął. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli Izrael coś świętował i to się wypełniło, to kolejne rzeczy też się wypełnią. To jest fakt. Dlatego powiem wam, że kiedy dzisiaj świętowaliśmy tutaj uwielbienie, to z jednej strony czułem taką fajną atmosferę radości, podniesienia. A z drugiej strony, kiedy mi przychodziło na myśl to słowo święty, święty, kadosz, kadosz, to po prostu rozumiałem, Boże wyroki się wypełnią. Tak samo jak Bóg powiedział, zawarł z tobą przymierze, że będzie ci przychylny, że będzie cię prowadził i że nie cofnie swojej ręki z nad twojego życia. Dlatego zachowajmy my również tą wierność wobec Niego, abyśmy mogli dziedziczyć w pełni dziedzictwo, które nam jest dane. Tak samo On dopełni pewnych rzeczy, które zapowiedział wobec narodów. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. A więc gdyby Kościół rozumiał to w pełni, że należy rozważyć, że Izrael jednak robi coś mądrego, przywołując na myśl co roku coś, co ma się wydarzyć w przyszłości, Kościół by rozumiał, my nie jesteśmy w ciemności, aby ten dzień nas zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego możesz dzisiaj śmiało przychodzić do Boga, radować się Jego świętami, dlatego że jesteś wszczepiony w Jego korzeń, jesteś wszczepiony w cały ród, naród Boży, tak mogę powiedzieć, wszczepiony w obietnice Boże i możesz się cieszyć również szabatem, czy świętami, czy codziennym świętowaniem przed Bogiem, dlatego że zostałeś wszczepiony, jesteś przeznaczony na zbawienie, na osiągnięcie zbawienia, nie na gniew. Ale myślę, że warto by było też to jakoś zaznaczyć w naszym życiu taką modlitwą, taką mocną modlitwą o to, co się dzieje dzisiaj wobec naszego narodu, co się dzieje wobec Kościołów, wobec naszego życia. Dlatego, że to nie jest oderwane od rzeczywistości, jesteś częścią Bożego planu. Twoje życie jest częścią Bożego planu. Nie jesteś mało znaczący. Jesteś bardzo wiele znaczący dla Boga. Bóg może wziąć twoje życie, ukształtować je i użyć na swoją chwałę. Już ciebie wielokrotnie używał i nadal cię będzie używał. Ja was proszę, abyśmy powstali, abyśmy się pomodlili. Ojcze, my dziękujemy ci dzisiaj za ten czas, który ty wyznaczyłeś dla Izraela i wyznaczyłeś również dla narodów. I przypominasz co roku o tym, że to się wydarzy, to przyjdzie, że te czasy, choć może trudne, ale również chwalebne dla Kościoła Bożego, chwalebne dla Izraela, one się zbliżają. Ojcze, my nie chcemy być Kościołem, nie chcemy być wierzącymi, którzy są w ciemności, w jakiś sposób zatrzymani, zniechęceni, czy w jakiś sposób diabeł nas zatrzymuje w naszym życiu przez jakieś złe religijne, jakieś myślenie, czy jakiś grzech w naszym życiu, do tej pory jakoś nas trzymał i nie pozwolił nam wyjść. Ojcze, ja proszę Cię, modlimy się razem wspólnie o siebie samych i o siebie nawzajem, Ojcze, przed Tobą dzisiaj. Prosimy Cię, żeby każdy grzech opuścił nasze życie, aby to wyszło z naszego serca, abyśmy byli tymi czystymi, świętymi na dzień zbawienia, na czas Twojego przyjścia, Ojcze. Ojcze, modlimy się jeden o drugiego, prosimy Cię, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, o siebie nawzajem, Ojcze. Zabiegamy o siebie nawzajem dzisiaj, Ojcze. Prosimy Cię o każdego brata i siostrę. Prosimy Cię o nasze rodziny niezbawione, Ojcze, naszych rodziców, nasze ciotki, naszych wujków, nasze babcie, naszych dziadków, nasze rodzeństwo, nasze siostry, naszych braci według ciała, czy naszych kuzynów, czy naszych znajomych, przyjaciół z pracy. Ojcze, prosimy Cię, Ojcze, o nich. My prosimy Cię, Ojcze, o nich. Na ten czas przyjścia Twojego, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, o nich dzisiaj, Ojcze. Prosimy Cię, abyś ich pociągnął, abyś ich przyciągnął do Twojej miłości, do Twojego przymierza, Ojcze. I prosimy Cię o każdego z nas, abyśmy byli Kościołem czystym i przygotowanym na ten święty dzień Pański, który przyjdzie, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, aby Twoje namaszczenie pośród nas się podnosiło, Ojcze, abyśmy wchodzili w uwielbienie, w jeszcze większe namaszczenie, aby nasza modlitwa była podniesiona, aby nasze życie każdego z nas, Ojcze, było w duchu jeszcze bardziej, Panie, rozwinięte i podniesione. Ojcze, ja proszę Cię o to w imię Jezusa. O jeszcze głębsze rozumienie Twojego Słowa, Ojcze. O jeszcze głębsze rozumienie Twojego Słowa. Ojcze, my dzisiaj dziękujemy Ci za ten rok, który był, za te czasy takiego potrząsania dla narodów, Ojcze. I z takim milczeniem, z taką również trwogą troszkę nawet. Patrzymy na to, co jest przed nami. Proroczo, co jest wobec narodów i co się będzie działo wobec Izraela, Ojcze. My dziękujemy Ci dzisiaj za Izraela. My dzisiaj dziękujemy Ci za każdy naród. My dzisiaj dziękujemy Ci za Polskę. Ojcze, proszę Cię, aby polski kraj, polski naród, Ojcze, abyśmy byli błogosławieństwem dla Izraela. Abyśmy nie byli kozłami, których Ty osądzisz. Ale chcemy być tymi, którzy po prostu będą iść razem z Twoimi planami, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, o to. Prosimy Cię o serce każdego z nas, abyś nas pouczył i prowadził. Jak mamy zadbać o samych siebie i o naszych domowników, jak i również o tych, których możemy dosięgnąć jeszcze z Ewangelią, Ojcze. Prosimy Cię o to, Ojcze, abyś dał nam być Kościołem, który świeci, Kościołem, który jest świecznikiem Bożym. Prosimy Cię, Ojcze, o życie każdego z nas, abyś wylał na nas Twoje namaszczenie, aby Twoje pomazanie, aby dary Ducha Świętego się rozwijały w nas, Ojcze. Prosimy Cię o to, Ojcze. Zgadzamy się, Ojcze, o Twoje pomnożenie nad każdym z nas. Zgadzamy się teraz, Ojcze. Wylej Ducha Bożego na każdego z nas. Wylej Ducha Bożego na każdego z nas. Chcę być jak Elizeusz, który był zdesperowany, aby wziąć podwójne namaszczenie Eliasza, Ojcze. Chcemy wziąć to podwójne namaszczenie. Chcemy być odważni w używaniu tego namaszczenia. Nie być niewierzącymi, nie być małej wiary ludźmi, ale być ludźmi pełnymi gorliwości dla Ciebie, pełnymi żarliwości i odwagi dla Ciebie, Ojcze. Chcemy chodzić w namaszczeniu Bożym. Chcemy wchodzić w pomazanie Ducha Bożego. Chcemy chodzić w odwadze Ducha Świętego, Ojcze. Chcemy nie cofnąć się przed trudnościami. A kiedy przyjdą trudności, Ojcze, chcemy stawić im czoła w Twoim namaszczeniu, w Twoim mądrości, Ojcze. Dlatego proszę Cię, Ojcze, dzisiaj o każdego z nas, abyś przeprowadził nas, abyś przygotował nas na Dzień Pański, abyś przygotował nas jako pięć mądrych panien, abyś przygotował nas jako dobrych szafarzy Twoich rzeczy, które nam dałeś, Ojcze. Prosimy Cię to, Ojcze, abyśmy tego nie stracili przez jakieś światowe rzeczy, przez troskę o dzień codzienny, Ojcze, jakieś troski dnia codziennego, jakieś trudności finansowe, Ojcze, czy jakieś choroby, czy próby, że diabeł nas próbuje zatrzymać i mówić, śmiać się nam w twarz, Ojcze. Będziemy wierzącymi w Twoje słowo. Będziemy iść według Twojego słowa. Będziemy stąpać po wężach i skorpionach. Ojcze, będziemy trzymać się Twoich obietnic i będziemy dopełniać, Panie, tego, co do dziedzictwa, które nam dałeś w Jezusie, Ojcze. Niech Twoje dziedzictwo wypełni się w życiu każdego z nas, Ojcze. Ja proszę Cię o to, Ojcze. Ojcze, ja proszę Cię o to, Panie. Proszę Cię, abyś podniósł nas, Ojcze. Proszę, abyś nas podniósł, Ojcze. Proszę Cię, abyś nas podniósł, Ojcze. Panie, my z jednej strony się radujemy, a z drugiej strony widzimy, że czas dla Izraela, czas dla niektórych narodów będzie bardzo trudny, Ojcze. Przychodzi czas również Twojego sądu, Ojcze. Dlatego, Ojcze, ja proszę Cię, abyś w tym czasie potężnie wylał Ducha, Panie, na swój naród, na swój Kościół i na Izraela, Ojcze. Abyś przyszedł również z oczyszczeniem dla Izraela. To, co czytałem, że to odwrócisz bezbożność od Jakuba. Ty odbudujesz tą chatkę Dawida. I tak jak powiedziałeś, ta chatka Dawida nie będzie czymś małym, ale Twoi aniołowie będą, Panie, prowadzić Izraela, będą prowadzić tą świątynię Bożą, którą będzie wierzący Izrael. Dlatego prosimy Cię dzisiaj, aby przyszedł ten czas przebudzenia dla Izraela i dla narodów, Ojcze. Prosimy, niech przyjdzie czas przebudzenia dla Izraela i dla Polski. Prosimy Cię, niech przyjdzie czas przebudzenia dla Izraela i dla Polski, Ojcze. Teraz, Panie, wyciągamy naszą rękę do Ciebie, Ojcze. Wyciągamy naszą rękę wiary. Wyciągamy rękę naszego serca, Ojcze. Prosimy Cię o naszych bliskich niezbawionych. Prosimy Cię, Ojcze, naszych rodziców, Ojcze, niezbawionych. Nasze rodzeństwo, Ojcze, naszych przyjaciół. Prosimy Cię, Ojcze, o nich, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, prosimy Cię o całego Izraela. Prosimy Cię o Polskę, Ojcze. Prosimy Cię o narody, które nam są bliskie, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, niech przyjdzie fala Twojego przebudzenia. Niech przyjdzie fala Twojego przebudzenia. Niech przyjdzie czas przebudzenia dla narodów, Ojcze. Czas przebudzenia dla Polski. Czas przebudzenia dla Świdnika. Czas przebudzenia dla Lublina. Czas przebudzenia dla każdego miasteczka w Polsce, Ojcze. Czas przebudzenia. Czas przebudzenia. Czas przebudzenia. Czas przebudzenia, Ojcze. Czas przebudzenia, Ojcze. Niech nawracają się dzieci i Panie młodzi, i starcy, Ojcze. I młodzież, Ojcze, niech nawracają się, Ojcze, dzisiaj w imię Jezusa. Niech nawracają się, Ojcze. Niech słyszą głos z nieba. Niech słyszą trąbę Bożą z nieba, że Mesjasz nadchodzi, że czas jest bliski, że czas jest krótki. Niech słyszą to w swoich sercach, Ojcze. Niech słyszą tą trąbę Bożą do ich serca, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, szczególnie też o naszych najbliższych, Ojcze. Niech, jeżeli ktoś z nas ma małżonka niewierzącego, Ojcze, prosimy Cię o nich teraz, Ojcze. Niech usłyszą trąbę Bożą z nieba. Niech usłyszą trąbę Bożą z nieba, że Mesjasz nadchodzi, że czas jest bliski. Czas jest bliski. Czas zbawienia jest bliski. Dzień zbawienia jest dziś. Dzień zbawienia jest dziś, Ojcze. Ja proszę Cię, Panie, prosimy Cię razem o naszych bliskich. Prosimy Cię, Ojcze, o nich. 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 Prosimy Cię, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze. Prosimy Cię, każdą z tych osób, która przychodzi nam na serce teraz. Nie daj im zginąć, Ojcze. Nie daj im zginąć, Ojcze. Niech zbawienie stanie się udziałem domów naszych bliskich, naszych rodzin. Niech przyjdzie zbawienie do ich życia, Ojcze. Prosimy Cię o to, Ojcze. Prosimy Cię o to, Ojcze. Jeśli nie chcą nas słuchać, to niech słuchają innych, Ojcze, ale niech usłuchają Twojego głosu w tym czasie.
Niech usłuchają, Ojcze, proszę Cię. Nie muszą, Panie, przychodzić do nas, Ojcze, ale niech będą zbawieni. Niech ich imiona będą zapisane w Księdze Życia. Na dzień Twojego przyjścia wołamy o to, Ojcze, dzisiaj. Prosimy Cię, Ojcze, o naszych bliskich. Prosimy Cię o naszych rodziców w szczególności, Ojcze. Prosimy Cię o naszych rodziców, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, o nasze dzieci, Ojcze, szczególnie te niezbawione, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze. Nasze wnuki, Ojcze, nasze rodziny, amen. Prosimy Cię, Ojcze.
Amen.
Prosimy Cię, Tato, prosimy Cię, Tato, prosimy Cię, Tato. Dotknij ich serc, dotknij ich domów, Ojcze. Niech Twój szalom przyjdzie do ich domów, Ojcze.
Amen.
Niech święto Sukot będzie prawdziwe, niech się wypełni, Ojcze, to prorokowanie Boże nad ich życiem, Ojcze.
Amen.
Niech Pascha się stanie w ich życiu, Ojcze. Prosimy Amen. Cię, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, prosimy Cię, niech przyjdą do poznania Baranka.
Amen.
Niech przyjdą do poznania Baranka Bożego. Niech stanie się również zbawieniem dla ich życia, Ojcze. Proszę Cię, Ojcze, prosimy Cię, Ojcze, nasze rodzeństwo, nasze rodziny, Ojcze. Prosimy Cię o nasz kraj, prosimy Cię o Polskę dzisiaj, prosimy Cię o Polskę. Prosimy Cię o Polskę, prosimy Cię o Polskę. Prosimy Cię, Ojcze, dzisiaj w modlitwie, abyś zmienił historię naszego narodu, Ojcze. Abyśmy znowu nie przegapili czasu nawiedzenia. Ojcze, abyśmy znowu nie przegapili czasu błogosławieństwa, czasu, kiedy otwarte niebo jest nad Polską, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, wybacz nam, Ojcze, jako narodowi, Ojcze, za to, że czasami traciliśmy, Panie, tą wizję tego, co masz dla naszego narodu na ten czas. Kłóciliśmy się, spieraliśmy się, dzieliliśmy, Ojcze. Wybacz nam za to, Panie. Przepraszam Cię za to, Ojcze, wybacz nam. Wybacz nam za nasz kraj, że wchodziliśmy w jakieś dziwne kulty, w jakieś złe rzeczy, Ojcze. Albo uganialiśmy się tylko za pieniądze. Wybacz nam za to, Ojcze. Ja proszę Cię, Ojcze, abyś poukładał nasze życie, abyś poukładał życie każdego z nas. Aby priorytety były właściwie poukładane, Ojcze. Ja proszę Cię, Panie, o to. Ja proszę Cię, Ojcze, o każdego z nas. Ja proszę Cię szczególnie o nas, którzy wchodzimy w nowe życie, wchodzimy na początku jesteśmy naszego życia. Ja proszę Cię, Ojcze, aby nasze priorytety były poukładane we właściwy sposób. Abyśmy umieli się radować Tobą, Ojcze. Abyśmy znali i rozumieli Twoją wolę wobec naszego życia, Ojcze. Prosimy Cię o to, Ojcze. Prosimy Cię o to, Ojcze. Dziękujemy Ci za Twoje zbawienie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoje zbawienie dzisiaj. Prosimy Cię, Ojcze, abyś Ty poprowadził nasz kraj, abyś poprowadził naszych rządzących, abyś poprowadził ten naród, aby Twoja ręka była nad tym krajem. Niech Twoja ręka będzie nad tym krajem teraz. Proszę Cię o deszcz, proszę Cię o deszcz, późnej pory deszczowej, deszcz, niech przyjdzie deszcz. Niech przyjdzie deszcz dla kościołów.
Amen.
Niech przyjdzie deszcz dla kościołów. Niech przyjdzie deszcz dla wspólnot. Niech przyjdzie Amen. Deszcz dla liderów, Ojcze.
Amen.
Niech przyjdzie deszcz przebudzenia.
Amen.
Deszcz Bożego poruszenia, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Ci za takich ludzi jak Kuba Kamiński, który dzisiaj nas zapraszał, Ojcze. Ojcze, modlimy się o tych Eliaszy nad tym narodem, Ojcze. Tych jak Kuba, jeszcze więcej, Ojcze. Niech powstaną, Ojcze. My ich błogosławimy dzisiaj, Ojcze. Ojcze, ja błogosławię szczególnie Kubę, jego żonę, jego dom, Ojcze. My go błogosławimy, Ojcze. Prosimy Cię, aby był taki trzeźwy na ten czas. Aby był wolny od presji, Ojcze. Aby był trzeźwy duchowo, aby wiedział, co ma mówić, wiedział, co ma głosić, Ojcze. Modlimy się o jeszcze wielu liderów, którzy dzisiaj stoją na straży i głoszą Słowo Boże w swoich kościołach. Którzy kładą swoje życie w poście i modlitwie, Ojcze. Błogosławimy ich, Ojcze, dzisiaj. Niezależnie od denominacji, od nazwy kościoła, któremu służą. Ale my ich błogosławimy dzisiaj, Ojcze. Prosimy Cię, niech powstaną w mocy Ducha Bożego. Niech powstaną w mocy Ducha Bożego. Niech powstaną, Ojcze, w imię Jezusa. Niech te wspólnoty, niech te grupy domowe się pomnożą, niech się wzmocnią, niech się posilą. Niech chodzą w objawieniu Bożym. Niech chodzą w zrozumieniu Bożym. Błogosławimy, Panie, cały Kościół w tym kraju. Błogosławimy każdego lidera. Błogosławimy nowo powstających liderów. Błogosławimy młodzież, która pójdzie dalej niż my doszliśmy, Ojcze. My ich błogosławimy teraz, Jezusa. My Was błogosławimy. Weźcie Boże powołanie. Weźcie ten ogień Boży i pobiegnijcie z Nim dalej. Pobiegnijcie w tej sztafecie dalej. Błogosławimy Was w imię Jezusa. Błogosławimy Was. Przekazujemy Wam pałeczkę w tej sztafecie. Pobiegnijcie dalej. Pobiegnijcie dalej. Błogosławimy Was. Błogosławimy Was, błogosławimy każdego w tym kraju, Ojcze. Młodego, który przejmuje tą sztafetę, Ojcze. Błogosławimy ich, Ojcze. Dziękujemy Ci za Rosh Hashanah, dziękujemy Ci za Yom Kippur, który jest w tym tygodniu, Ojcze. Dziękujemy Ci za Sukot, który prorokuje o pełnym mieszkaniu razem z Tobą. Kiedy naprawdę przyjdzie czas szabatu, czas odpocznienia i czas radowania się przed Tobą. My już dziś witamy ten dzień. My już dziś z radością wypatrujemy tego dnia, jakby już dziś Świętujemy Twoje zwycięstwo i dopełnienie się Twojego zbawienia w pełni. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, co przychodzi. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją wolę, która jest dobra, miła i doskonała wobec narodów i wobec całego stworzenia Bożego. I dziękujemy Ci za Izraela, my szczególnie w tym czasie, kiedy oni tuż przed Jom Kippur poszczą i modlą się i pokutują, Ojcze. Ja proszę, abyś objawiał im Mesjasza w tym czasie. Abyś objawiał im Mesjasza, Ojcze. Tak jak nam objawiłeś, niech objawienie Mesjasza przyjdzie do Izraela. Tam, gdzie oni są, w Jerozolimie, w swoich miastach, jak również na całym świecie, Ojcze. Błogosławimy ich dzisiaj. Dziękujemy Ci, Ojcze. Błogosławimy każdy naród, który jest wokół nas, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Chwała Tobie niech będzie. Jesteś święty, święty, święty. Kadosz, 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 kadosz. Święty, 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 święty. Amen.